Ten artykuł stanowi manifest codziennej wielkości. Nie definiuje jej jednak jako spektakularnego sukcesu, lecz jako systematyczną praktykę odpowiedzialności za własne życie i pracę. Główna teza tekstu zakłada, że kluczem do autentycznej sprawczości jest radykalna zmiana postawy. Należy zamienić paraliżujący żal, wyrażony w słowach, gdyby tylko na konstruktywne projektowanie przyszłości, czyli podejście typu następnym razem. Autor argumentuje, że budowanie trwałej wartości wymaga synergii trzech elementów. Po pierwsze, wizji odpornej na tyranię aktualności. Po drugie, innowacyjności zakorzenionej w pokorze i eksperymencie. I po trzecie, bezlitosnej dbałości o jakość rozumianej jako dyscyplina ćwiczenia trudnych partii. Tekst przekształca tradycyjne pojęcia biznesowe w kategorie etyczne. Wskazuje, że prawdziwa efektywność wyrasta z integralności charakteru oraz szacunku do drugiego człowieka. To kompleksowy przewodnik po budowaniu odporności moralnej, który ostrzega przed pułapką strefy komfortu i kulturą powierzchownej produktywności. Proponuje w zamian mądry marsz przez niedoskonałość. Człowiek zaczynający od wewnątrz może bezpiecznie przejść do tworzenia marzeń. Bez integralności i pokory marzenie staje się jedynie maską interesu lub pomnikiem ego. Dopiero charakter porządkuje wyobraźnię, nadając jej odpowiedzialność. Prawdziwe tworzenie to zdolność powoływania do istnienia czegoś wartościowego. Wizja to pierwsze stworzenie rzeczywistości w umyśle. Wszystko zaczyna się jako projekt możliwego porządku. Wizja jest aktem oporu wobec tyranii aktualności. Gdy teraźniejszość mówi, że jest jak jest, wizja odpowiada, że nie musi tak zostać. W ekonomii wizja to zasób przedsiębiorczy. Nie chodzi o przewidywanie popytu, lecz o tworzenie wartości, której rynek jeszcze nie potrafi nazwać. Wizja musi być zakotwiczona w pokorze i danych. Bez niej gospodarka staje się zwykłą administracją, a menedżerowie jedynie polerują mosiężne klamki na statku płynącym ku górze lodowej. Podobnie jest w prawie. Legislator bez wizji tworzy przepisy reaktywne. Państwo zmienia się wtedy w sumę procedur, które nie prowadzą do żadnego dobra wspólnego. Sama wizja jednak nie wystarcza. Drugim elementem jest innowacyjność. Prawdziwa innowacja to nie technologiczne gadżeciarstwo, lecz zmiana procedur, relacji czy modeli organizacyjnych. W tym podejściu błąd staje się materiałem badawczym. Jest to kluczowe w epoce sztucznej inteligencji. Algorytm zasugeruje skuteczną ścieżkę, ale nie odpowie na pytanie, czy jest ona sprawiedliwa i odpowiedzialna społecznie. Innowacyjność bez etyki to jedynie przyspieszenie możliwości popełniania błędów na masową skalę. Trzecim elementem tworzenia marzeń jest jakość. To słowo najmniej krzykliwe, ale najbardziej bezlitosne. Wizja może porwać ludzi, innowacyjność otworzyć drogę, lecz dopiero jakość decyduje o tym, czy dzieło przetrwa zderzenie z rzeczywistością. Jakość to rezultat dyscypliny i pracy nad detalem. W świecie kultury natychmiastowości jakość odróżnia dzieło dojrzałe od produktu szybkiej kompilacji. Jest formą szacunku dla odbiorcy, deklaracją, że jego czas jest zbyt cenny na byle jakość w opakowaniu entuzjazmu. Byle jakość rzadko znika, ona migruje. Jeśli nie zapłaci producent, zapłaci użytkownik. Jakość jest więc formą sprawiedliwości rozproszonej w detalach. Złe prawo to byle jakość o mocy przymusu, rodzaj szczególnie groźny. Tworzenie marzeń wymaga synergii wizji, innowacyjności i jakości. Dopiero razem tworzą zdolność budowania przyszłości. Codzienna wielkość nie eksploduje. Ona dojrzewa. Przejście od gdyby tylko do następnym razem oznacza zamianę żałoby po utraconej szansie na projektowanie nowej możliwości. To decyzja, by, zamiast rozpamiętywać błędy, zacząć działać teraz. Wrogiem są tu często strefy komfortu. Komfort nie jest zły, ale problem zaczyna się wtedy, gdy staje się argumentem przeciwko życiu. Głosem lęku, który szepcze, że jeszcze nie czas. Następnym razem rozbraja tę retorykę. Nie wymaga idealnego momentu, lecz kolejnego odpowiedzialnego kroku. Ważne jest jednak odróżnienie marzeń od współczesnej presji samorozwoju. Życie to nie startup, a człowiek nie jest prezentacją sprzedażową. Prawdziwe marzenie nie jest narcystycznym projektem powiększenia siebie, lecz odpowiedzialną wyobraźnią dobra. Wizja bez jakości pozostaje jednak pustym sloganem. Jakość to miejsce, w którym wielkie hasła przechodzą badanie krwi. Najlepszą odpowiedzią na porażkę jest stworzenie czegoś, co nie powstałoby bez tamtej lekcji. Następnym razem oznacza zatem. Myj. Zobaczę dalej, niż sięga moja rana. Odmowa budowania tam, gdzie jest to możliwe, byłaby zdradą przyszłości. Mit samotnego geniusza jest atrakcyjny, lecz w rzeczywistości nawet geniusz potrzebuje infrastruktury. Współpraca z innymi to głęboka antropologia współzależności. Człowiek osiągający wielkość rozpoznaje różnorodność jako zasób i potrafi włączyć odmienność w jedność celu. Fundamentem jest szacunek, czyli uznanie realnej wartości drugiego człowieka. Traktując go tak, jakby był tym, kim może i powinien być, pomagamy mu stać się tym, kim może się stać. Szacunek to przeciwieństwo etykietowania. To praktyka rozpoznawania inności, bez natychmiastowego podporządkowania jej własnemu kodowi. Z perspektywy kapitału ludzkiego szacunek uruchamia ukryte zasoby. Ludzie traktowani wyłącznie jako koszt zaczynają zachowywać się jak koszt. Zaufanie i godność zmieniają kalkulacje uczestnictwa. Dla prawnika szacunek stanowi rdzeń godności. Prawo, które przestaje widzieć człowieka. On zamienia się w mechaniczną dystrybucję decyzji. Szacunek to zrozumiałość, proporcjonalność i świadomość, że obywatel nie jest błędem w formularzu, lecz powodem istnienia urzędu. Drugim filarem jest empatia. To nie sentymentalizm, lecz dyscyplina poznawcza. Metoda redukcji egocentrycznego błędu interpretacyjnego. Główną przeszkodą jest przedwczesna odpowiedź, słuchanie w celu przygotowania riposty, a nie zrozumienia. Empatia zaczyna się wtedy, gdy zawieszamy wewnętrzny mechanizm oceny. Mówi ona, zanim nazwiesz, posłuchaj. Zanim naprawisz, zrozum. Empatia ma wymiar ekonomiczny. Lepsze produkty i usługi powstają tam, gdzie rozumie się realne życie człowieka. Empatia nie zastępuje danych, lecz chroni je przed bezduszną interpretacją. Dane mówią, co się dzieje, empatia pozwala zapytać, jak to jest przeżywane. W epoce sztucznej inteligencji modele językowe potrafią symulować troskę, jednak symulacja nie jest odpowiedzialnym rozumieniem człowieka. Jedność nie oznacza identyczności. Prawdziwa jedność wykorzystuje różnice tak, aby mocne strony jednych kompensowały słabości drugich. Wspólnota polityczna musi posiadać zasób zasad wspólnych. Godność, wolność i równość wobec prawa. Gdy te fundamenty znikają, różnica przestaje być bogactwem, a staje się linią frontu. W gospodarce jedność celu jest warunkiem efektywności. Jedność celu nie eliminuje napięć, lecz pozwala podporządkować je wspólnemu rezultatowi. Bez niej organizacja staje się federacją małych księstw z własnymi wersjami prawdy. To odpowiedź na samotność nowoczesnego człowieka, który często nie posiada wspólnoty. To poszukiwanie nowoczesnej współodpowiedzialności, gdzie różnica nie niszczy więzi, a więź nie dławi różnicy. Wyjście z izolacji wymaga uznania, że potrzebujemy ludzi widzących to, czego my nie dostrzegamy. Szacunek, empatia i jedność to trzy odpowiedzi na pogardę, głuchotę i atomizację. Szacunek widzi wartość. Empatia chce zrozumieć perspektywę. Jedność mówi, że nie musisz nieść wszystkiego osobno. Człowiek nie powinien traktować sztucznej inteligencji jako wyroczni, gdyż maszyna nie może zastąpić ludzkiego sądu moralnego. Przyszłość to mądry podział ról. Algorytmy rozpoznają wzorce, człowiek nadaje sens, a instytucje strzegą procedur. Współczesna krytyka słusznie zauważa, że język empatii bywa używany do neutralizowania konfliktów. Prawdziwa jedność to nie brak sporu, lecz zdolność prowadzenia go w ramach wspólnych zasad. To sztuka cywilizowania różnicy. Współpraca jest najskuteczniejszym narzędziem wyjścia ze strefy komfortu. Inni ludzie wprowadzają niezbędne zakłócenie i pytają, czy nasza ostrożność nie jest w rzeczywistości lękiem. Dobra wspólnota nie pozwala człowiekowi zgnić w wygodnej narracji. Dopiero przeciwności weryfikują, czy szacunek był realny, czy jedynie ceremonialny. Życie nie sprawdza deklaracji, lecz zachowanie. W próbie słowa pytają bez kurtuazji, czy naprawdę wierzysz w to, co mówiłeś, zanim zrobiło się trudno. Adaptacja nie jest kapitulacją. To zaprzestanie marnowania energii na zaprzeczanie faktom i rozpoczęcie przekształcania własnej odpowiedzi. Życie nie pyta o sprawiedliwość, lecz czy organizm znajdzie sposób, aby rosnąć mimo przeszkód. Adaptacja to zdolność reorganizacji zachowań w obliczu zmienionych warunków. Proces ten bywa bolesny, wymaga bowiem pogrzebania części obrazu samego siebie. Pułapką jest myślenie w kategoriach gdyby tylko. To język antyadaptacyjny, który więzi nas w sporze z faktem. Prawdziwa adaptacja mówi: tak, to się wydarzyło, teraz zapytajmy, jakie życie jest jeszcze możliwe po tym zdarzeniu. Kolejną odpowiedzią jest wspaniałomyślność oznaczająca panowanie nad reakcją na krzywdę. To nie potulność, lecz odmowa oddania własnego wnętrza w zarząd temu, kto nas skrzywdził. wspaniałomyślność odbiera sprawcy prawo do zarządzania naszymi emocjami. Zemsta i uraza wiążą człowieka z przeszłością mocniej niż kajdany. Można dochodzić swoich praw bez nienawiści i bronić granic bez pogardy. Podejście to pozwala organizacji uczyć się, zamiast pielęgnować wewnętrzne wendetty. Wspaniałomyślność stanowi opór wobec kultury permanentnego oburzenia, gdzie wzburzenie stało się walutą prestiżu i narkotykiem tożsamościowym. Prawdziwa cnota nie gasi gniewu na zło, lecz odbiera mu władzę absolutną. Kolejnym krokiem jest wytrwałość, walka z porażką i zmęczeniem. To nie ślepy upór, lecz dyscyplina ukierunkowana przez wartości. Wstać 8 razem oznacza zrozumieć, gdzie leżał kamień, by następnym razem iść inaczej. Wytrwałość zamienia pytania, gdyby tylko, w instrukcję korekcyjną, następnym razem. To przejście z więzienia przeszłości do laboratorium przyszłości. Wspólnoty często mówią, gdyby tylko historia lub elity były inne. Te zdania mogą zawierać ziarno prawdy, ale gdy stają się dominującym językiem, rodzą zbiorową bezradność. Wspólnota wytrwała nie pozwala krzywdom historycznym blokować przyszłości. Buduje instytucje i kulturę sporu tak, aby pamięć nie stała się fabryką kolejnych klęsk. W gospodarce innowacje rzadko dojrzewają w warunkach natychmiastowej nagrody. Decydent musi jednak odróżnić projekt trudny od projektu martwego. Sama determinacja nie wystarczy, gdyż brak korekty bywa mylony z niezłomnością. W prawie wytrwałość jest cnotą instytucjonalną. Państwo prawa buduje się poprzez powtarzalne praktyki, takie jak terminowość i równość traktowania. Bez tego administracja przypomina maszynę do produkcji rozczarowań. Adaptacja i wytrwałość tworzą odpowiedź na przeciwności wolną od sentymentalizmu. Porażka przychodzi, ale nie musi otrzymać aktu własności do przyszłości. Prawdziwa wytrwałość nie zwalnia instytucji z obowiązku sprawiedliwości. Solidarność to współtworzenie warunków, w których wytrwałość nie jest heroicznym obowiązkiem narzuconym najsłabszym. Przeciwności obnażają prawdę o strefie komfortu, która chroni nas głównie przed rozwojem. Kiedy przychodzi kryzys, odkrywamy, że dawny spokój nie był twierdzi, lecz namiotem. Wtedy pozostaje charakter, relacje i sens. Jeśli były ćwiczone wcześniej, stają się wyposażeniem przetrwania. To system odporności moralnej. W obliczu trudności okazuje się, czy kontrola była odpowiedzialnością, czy iluzją dominacji. Przeszłość rzadko ma dobre maniery, czasem trzeba ją zamknąć w archiwum i wrócić do pracy nad życiem. Przeciwności nie czynią nikogo automatycznie lepszym. Dopiero odpowiedź na nie może stać się wielkością. To bunt przeciwko przekonaniu, że to, co mnie spotkało, ma prawo ostatecznie określić to, kim będę. Ostatnim etapem jest łączenie elementów w całość. Autor wskazuje 3 zasady: równowagę, prostotę i odnowę. Człowiek przeciążony zaczyna zdradzać własne zasady, nie dlatego, że przestał w nie wierzyć, ale dlatego, że nie ma już siły ich praktykować. Równowaga nie jest geometrią kalendarza, lecz sztuką hierarchii. Polega na ciągłym pytaniu, czy sprawy pilne nie dokonują zamachu stanu na sprawy ważne. Nowoczesność to mistrzyni produkowania pilności. Powiadomienia i szum komunikatów tworzą środowisko, w którym człowiek jedynie reaguje, nie podejmując żadnej własnej decyzji. To zniewolenie przez rozproszenie. Równowaga to zdolność obecności poznawczej, emocjonalnej i moralnej. Czas i uwaga są rzadkie. Gdy organizacja traktuje uwagę ludzi jak darmowy surowiec, produkuje ukryty deficyt. Skutkiem jest wypalenie oraz cynizm. Kluczem jest prostota, czyli sztuka rozpoznawania tego, co istotne, i odrzucania reszty. Mądrość polega na zdolności rezygnacji bez poczucia porażki. Człowiek nowoczesny otoczył się rzeczami, które miały mu służyć, a dziś wymagają jedynie obsługi i serwisowania. Posiadanie zamieniło się w administrację posiadania. W pewnym momencie człowiek przestaje żyć lepiej dzięki narzędziom i staje się ich dozorcą. Prostota jest buntem przeciwko temu stanowili. Mówi nam, że nie wszystko, co możliwe, jest potrzebne, a luksus nie zawsze oznacza poprawę jakości życia. W biznesie prostota to przewaga strategiczna, choć wymaga odwagi. Organizacje kochają złożoność, bo pozwala ona ukryć brak odpowiedzialności. Prostota przywraca odpowiedzialność, przez co bywa politycznie niebezpieczna. W prawie prostota jest formą szacunku. Prawo niezrozumiałe rodzi nierówność i jest zatem kwestią sprawiedliwości. W życiu osobistym prostota zmusza do nazwania tego, co naprawdę ma znaczenie. Kolejną zasadą jest odnowa. Odpoczynek nie jest przeciwieństwem odpowiedzialności, lecz jej warunkiem. Ciało potrzebuje snu, a umysł ciszy, by odróżnić własną myśl od hałasu świata. Odnowa musi być praktyką osobistą i instytucjonalną. Organizacja nie może traktować regeneracji jako hobby mniej ambitne. Brak odpoczynku to często pycha przebrana za poświęcenie. Wiara w swoją niezastępowalność. Jeśli nadzwyczajny wysiłek staje się codziennością, przestajemy mówić o heroizmie. To błąd systemu lub źle uporządkowane ego. Wyczerpany człowiek instynktownie wraca do starych schematów. Traci zdolność samoregulacji i perspektywę. Nie ma etyki działania bez ekologii sił. Każda cnota odizolowana od balansu ulega deformacji. Codzienna wielkość wymaga kompozycji, łączenia ambicji z odpoczynkiem i odwagi z rozwagą. Człowiek nie powinien całe życie pozostawać w wersji beta. Aktualizacje są niezbędne, ale system musi czasem zostać wyłączony. Społeczeństwa potrzebują równowagi między wzrostem gospodarczym a spójnością społeczną oraz odnowy demokratycznej, aby debata publiczna przestała być przemysłem wzajemnego wyczerpywania. W epoce sztucznej inteligencji synteza elementów nabiera nowego znaczenia. Pytanie brzmi, czy dzięki technologii zyskamy więcej życia, czy tylko więcej zadań wykonanych w krótszym czasie. Człowiek przyszłości będzie potrzebował prostoty, by wiedzieć, czego nie robić, i równowagi, by technologia nie skolonizowała jego uwagi. Następnym razem to język życia scalonego. Przywraca on zdolność świadomego wyboru. Dojrzała postać tej koncepcji zakłada, że człowiek ma żyć w rytmie odpowiedzialnej korekty, a nie w nieustannym napięciu poprawy. Codzienna wielkość nie jest permanentnym sprintem ku doskonałości, lecz mądrym marszem przez niedoskonałość. Aby naprawdę powiedzieć następnym razem, trzeba czasem przestać pędzić do następnego razu. Przestań mówić, gdyby tylko, zacznij mówić następnym razem. To zmiana systemu operacyjnego. Pierwsza lekcja brzmi: nie obwiniaj podłogi, jeśli nie umiesz tańczyć. Biznes bywa brutalny. Bici. Rynek jest niesprawiedliwy, a przepisy nieprzewidywalne. Dorosłość zaczyna się jednak wtedy, gdy przestajesz pytać, kto ci przeszkodził, a szukasz tego, co pozostaje w twojej strefie wpływu. Widz komentuje. Gracz ryzykuje. Faktury opłaca decyzja, nie analiza. Energia bez celu to tylko hałas premium. Nie pytaj zatem, jak skalować przychód. Zapytaj, jak skalować wartość dla drugiego człowieka. Wkład to nie dekoracja, lecz rdzeń modelu. Jeśli biznes jedynie wydobywa marże, zostanie rozpoznany jako elegancka koparka w cudzym ogrodzie. Zasady są latarnią morską, a nie punktem negocjacyjnym. Wartości kierują zachowaniem, ale zasady rządzą konsekwencjami. Zaczynaj od wewnątrz. Integralność to robienie właściwych rzeczy, wtedy gdy nikt nie patrzy. Pokora oznacza jedno: nie myl ambicji z nieomylnością. Pycha operacyjna najpierw ignoruje sygnały, potem produkuje kryzys, a na końcu zatrudnia konsultanta. Wdzięczność to odrzucenie mitu self-made człowieka. Biznes bez niej staje się zimny, a lider samotny. Marzenia są dobre tylko wtedy, gdy mają warsztat. Wizja bez wykonania jest tapetą dla ego. Jeśli twoja firma ma piękny marketing, ale słabą obsługę posprzedażową, ćwicz trudną partię. Rynek wybacza wiele, ale byle jakość pamięta długo. Szósta lekcja brzmi: samotny geniusz to często elegancka nazwa ubóstwa relacyjnego. Prawdziwy zespół powstaje, gdy różne kompetencje pracują dla tego samego sensu. Synergia pojawia się wtedy, gdy moc jednego uzupełnia słabość drugiego. Siódma lekcja. Przeciwności są częścią gry. Plan zderzy się z rzeczywistością i wtedy zobaczysz, czy masz tylko ambicje, czy także wytrwałość. Adaptacja to nie kapitulacja, lecz akceptacja faktu, którego nie da się cofnąć. Ósma lekcja. Równowaga i prostota to infrastruktura długiego trwania. Młody biznes często mył intensywność sensem. Prostota jest przewagą. Nie każda okazja jest dla ciebie, a nie każdy klient jest dobrym klientem. Odpoczynek nie jest zdradą ambicji, lecz jej serwisem technicznym. Następnym razem to język odpowiedzialności za przyszłość. Po błędzie zrób audyt zasad i charakteru, a po sukcesie sprawdź, czy jakość nadąża za obietnicą. Najważniejszy slogan brzmi: nie skaluj chaosu. Nie automatyzuj byle jakości. Statek w porcie jest bezpieczny, ale port nie jest strategią życia. Gdy przyjdzie porażka, nazwij fakt i weź lekcję. Codzienna wielkość polega na tym, że nie urządzasz sobie mieszkania na ziemi. Prawdziwa dojrzałość nie polega na tym. by nigdy nie upaść. To odmowa urządzania sobie mieszkania na Ziemi. Możemy długo analizować grawitację naszych porażek, lecz jedyną skuteczną odpowiedzią na ból jest stworzenie czegoś, co nie powstałoby bez tamtej lekcji. Pytanie brzmi, czy pozwolimy, by nasze rany stały się naszym jedynym imieniem, czy odważymy się zobaczyć dalej, niż sięga nasza blizna?